Moc miłości. Bożonarodzeniowe spotkanie z księdzem profesorem Waldemarem Chrostowskim.
Choć temat narodzin Jezusa przez wieki rozpalał umysły ludzkie, tak naprawdę niewiele pewnych rzeczy można powiedzieć o okolicznościach przyjścia Chrystusa na świat. Czy stało się to w grocie, czy stajence? Czy święty Józef w tamtym momencie był już sędziwym człowiekiem? Dlaczego pierwszymi świadkami narodzin Jezusa byli akurat pasterze i zwierzęta? Wyjaśnił uznany biblista, jeden z założycieli Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, wieloletni przewodnik pielgrzymek po Ziemi Świętej, profesor Waldemar Chrostowski. Znajdujemy się w mieszkaniu księdza profesora. Tak rozglądam się po ścianach, szukam, czy tu jakieś bożonarodzeniowe przedstawienie, bo widzę ikonę, ale...
Przedstawieniem jest choinka. Natomiast wszystko to, co tutaj się znajduje, właściwie już zostawia mało miejsca na bożonarodzeniowe ozdoby. Oczywiście z wyjątkiem świecy wigilijnej, która jest na stole jakichś kwiatów, które przypominają zimą taki nastrój Bożego Narodzenia. No i oczywiście właśnie ta choinka.
W kościołach widzimy też choinki. Żłóbki czy stajenki, zaaranżowane figury, Pan Jezus w centralnym miejscu. Na ile to, co widzimy w kościołach, odzwierciedla to, jak rzeczywiście wyglądało Boże Narodzenie?
To, co widzimy w kościołach, w kaplicach, także często w domach, odzwierciedla przede wszystkim nasze wyobrażenia o tym, co dokonało się w Betlejem. Te narodziny, jak wiemy, dokonały się w ubóstwie, w biedzie. W Betlejem, które w czasach Jezusa nie było żadnym jakimś ważnym miastem, było osadą, w której zamieszkiwało najwyżej kilkaset osób. Osadą, która robiła się liczniejsza w okresie świąt żydowskich. Są takie trzy święta żydowskie w roku, święto Paschy, 50 dni później Pięćdziesiątnica, zwana Świętem Tygodni, i na jesieni Święto Namiotów. Te święta przybywali do Jerozolimy pielgrzymi, a ponieważ Betlejem leży bardzo blisko, bo tylko około 8 kilometrów na południe od Jerozolimy, wobec tego i Betlejem na czasy tych świąt pielgrzymkowych pozostawało taką noclegownią. Nie wiemy dokładnie kiedy, o jakiej porze roku urodził się Pan Jezus. Klemens Aleksandryjski, który w III wieku przeprowadzał dokładne obliczenia, oczywiście był znacznie bliżej tych narodzin czasowo biorąc niż my, uznał, że miało to miejsce gdzieś w połowie listopada. Jeżeli tak rzeczywiście było, możemy powiedzieć, że rozpoczynała się wtedy tak zwana pora deszczowa, która trwa tam kilka miesięcy. Dzień był stosunkowo krótki. Jeżeli chodzi o klimat, to przypominał nasz klimat, powiedzmy sobie, we wrześniu czy w październiku. No a cała reszta, stajenka, to wszystko, co w niej umieszczamy, to jest połączenie tego, co wiemy z Ewangelii kanonicznych, które są w Nowym Testamencie, z tym, czego dowiadujemy się z tak zwanych Ewangelii apokryficznych, czyli tych, które próbują uzupełnić te Ewangelie kanoniczne, a także z tym, co w ciągu wieków stało się owocem chrześcijańskiej wyobraźni, chrześcijańskiej wiary, co do dzisiaj bywa rozwijane na rozmaite sposoby.
Powiedzieliśmy o tym, że Betlejem to nie było jakieś szczególne miejsce, ale z drugiej strony jest nieprzypadkowym miejscem narodzenia.
Jest to spełnienie proroctwa, które zawarte zostało w księdze Micheasza. Prorok Micheasz żył ponad 700 lat przed narodzinami Jezusa i właśnie zapowiedział tę szczególną rolę Betlejem, o którym wyraził się, że nie jest żadnym znaczącym miastem, ale stanie się wtedy, kiedy zostanie dotknięte tą niezwykłą obecnością Boga. No i z narodzinami Jezusa to się spełniło.
Betlejem pojawiło się też z racji na spis ludności. Józef z Maryją udają się po to, żeby wziąć udział w tym spisie. Czy Maryja też musiała podróżować razem z Józefem? Przecież była w zaawansowanej ciąży. Dlaczego we dwoje wybrali się w tę podróż?
My nie znamy dokładnie reguł rzymskich spisów, zwłaszcza w okresie Jezusa. Jest taka kontrowersja, nawet swoisty spór, czy byli spisywani tylko mężczyźni. Jeżeli mężczyźni, to na przykład mężczyźni w wieku poborowym i zobowiązani też do płacenia podatków i ewentualnie do służby wojskowej. Czy spisywano wszystkich płci męskiej, a więc także chłopców, czy też zamiarem, celem Cezara było doliczenie się ogólnej liczby mieszkańców Imperium Rzymskiego, a więc do spisu potrzebni byli wszyscy, niezależnie od płci. Tak czy inaczej, wiedzi faktem jest, że Maryja z Józefem opuścili Nazaret, a być może nawet, jeżeli próbujemy tę układankę tego czasu, w którym Maryja spodziewała się dziecka, odtworzyć z pomocą jeszcze innego epizodu, innego wydarzenia, mianowicie nawiedzenia świętej Elżbiety, to wygląda na to, że Maryja opuściła Nazaret, udała się do Elżbiety, która mieszka, jak uznaje to tradycja starochrześcijańska i do dzisiaj jest to miejsce pielgrzymkowe w Ein Karem. To jest miejsce mniej więcej 4-5 kilometrów na zachód od Jerozolimy. I Ewangelia świętego Łukasza mówi, że Maryja pozostała u Elżbiety i być może właśnie stamtąd udała się na ten spis. Wyglądałoby na to, że powinni oboje być w Jerozolimie, bo Maryja według nadal tradycji starochrześcijańskiej urodziła się w Jerozolimie. Do dzisiaj na Starym Mieście w Jerozolimie, w pobliżu dzisiaj meczetów, a dawniej to była świątynia jerozolimska, jest kościół świętej Anny. Anna to jest Matka Maryi. I w tym kościele świętej Anny jest grota narodzenia Maryi, taka jest właśnie czczona. Wyglądałoby na to, że Maryja udała się do Jerozolimy, albo może nie miała już do kogo udać się w Jerozolimie, stąd ten wybór padł na Betlejem. To są tylko nasze domysły. Tak czy inaczej, narodziny Jezusa w Betlejem nie były przypadkiem, lecz spełnieniem tych mesjańskich zapowiedzi, w których centrum była osoba króla Dawida i od strony takiej przestrzennej, geograficznej było Betlejem zapowiedziane przez proroka Michała.
Boże Narodzenie kojarzy nam się z wielką radością, z ciepłem. Tymczasem okoliczności przyjścia na świat Jezusa, trzeba powiedzieć, były dramatyczne.
Okoliczności były dramatyczne, ale nie na tyle dramatyczne na szczęście, żeby te narodziny Jezusa uniemożliwić. Bardzo pięknie ujął to kiedyś w jednej ze swoich bożonarodzeniowych homilii papież Benedykt XVI. Powiedział mniej więcej tak, że przychodząc na świat, Jezus nie miał niczego. Urodził się w biedzie, w warunkach, które nie przystają takiemu zwyczajnemu człowiekowi. Człowiek ma prawo do czegoś więcej. Jezus tego nie otrzymał. Ale rodząc się w biedzie, otrzymał to, co najważniejsze i to, co najpiękniejsze. To, czego naprawdę człowiek potrzebuje. Miłość Najświętszej Maryi Panny i świętego Józefa. I konsekwentnie, otrzymawszy ten dar miłości, mógł się i szczęśliwie narodzić, i szczęśliwie wzrastać. Być może, pamięta pani, chociaż wątpię, bo czasy są dawne, było to raczej moja młodość, kiedy Beatlesi śpiewali taką piosenkę All you need is love. Wszystko, czego potrzebujesz, to miłość. Ja myślę, że ta piosenka wyraża tę samą prawdę, którą niesie ze sobą Betlejem. To, czego człowiek najbardziej potrzebuje, to miłość.
Ścieżki zna, że Pan. jego oczy, najświętszą widzisz twarz, Mario. Naprawdę jest maleńki twój bohater. Mario, czy ty wiesz, że pewnego dnia rządzić będzie światem? Czy ty wiesz, że to właśnie on pokona grzech i śmierć? Dziecko śpiące w twych ramionach na imię ma Jam jest.
Dlaczego Jezus urodził się, nie wiadomo do końca, w grocie, w stajni, są różne wersje. Czy to może świadczyć o tym, że Maryja i Józef byli trochę nieporadni życiowo, że nie znaleźli miejsca do tego, żeby w jakimś mieszkaniu się Jezus narodził?
Kiedy myślimy o godnych warunkach, to rozglądamy się dookoła i patrzymy, że no właściwie to są takie warunki jak te, w których rozmawiamy, w których ewentualnie mogłoby dziecko przyjść na świat, chociaż znacznie lepszym i bezpieczniejszym miejscem są szpitale. Ja bym powiedział tak, może trochę paradoksalnie. Jeżeli chcemy zobaczyć, jak żyli nasi rodacy ponad 1000 lat temu, to udajemy się na przykład do Biskupina, gdzie jest rekonstrukcja ówczesnej osady. I widzimy, że ona jest z naszego punktu widzenia bardzo prowizoryczna i z całą pewnością nie nadaje się do zamieszkania. W przypadku Jezusa, okoliczności jego narodzin, my się cofamy już nie 1000 lat, tylko 2000 lat. 2000 lat temu tutaj na naszych ziemiach, nad Wisłą, nad Odrą, życie było dużo, jeżeli tak można powiedzieć, bardziej proste niż w Betlejem. Większość tego, co odnajdujemy z pradawnych czasów, z czasów prehistorycznych, no to miało miejsce właśnie w skalnych grotach, gdzie ludzie szukali schronienia przed zimnem, przed deszczem i tak dalej. W czasach Jezusa oczywiście Imperium Rzymskie i Palestyna były dość rozwinięte. Nieporównywalnie bardziej niż to, co działo się na ówczesnych ziemiach polskich. Absolutnie, tam ten rozwój był ogromny. Ja się bardzo często zastanawiam, jak to się stało, że ta cywilizacja Bliskiego Wschodu czy grecka, że one zatrzymywały się na Dunaju i przez setki lat nie posuwały się na północ. No i wróćmy do tych narodzin w Betlejem. Betlejem, powiedziałam, było osadą stosunkowo niewielką i stosunkowo biedną. Było osadą w dużej mierze pasterską, tak jest do dzisiaj. Jakieś 2-2,5 kilometra od Bazyliki Narodzenia, która upamiętnia miejsce narodzin Jezusa Chrystusa, znajduje się pole pasterzy. Betsachur się to nazywa. I na tym polu pasterzy jest kaplica, która upamiętnia tę radosną wieść, którą pasterze otrzymali od Boga o narodzinach Zbawiciela, ale w sąsiedztwie tej kaplicy są również groty, zamienione na małe kaplice, w których odbywają się msze święte, w których są pielgrzymi i w których mogą odczuć, jeżeli można powiedzieć, coś z tej pierwotnej atmosfery groty. Ja tutaj mam takie wspomnienie, kiedy w roku 1979 i 80 studiowałem w Jerozolimie, to wtedy po Wigilii, która miała miejsce u polskich sióstr Olżbietanek na Starym Mieście, udaliśmy się do Betlejem na piechotę. Nie było jeszcze wtedy tego muru, który od lat 2000 oddzielał Jerozolimę od Betlejem. Można więc było pójść. Udaliśmy się właśnie na pole pasterzy. Wtedy po raz pierwszy zobaczyłem i mogłem sobie wyobrazić te okoliczności narodzin Jezusa. One oczywiście nie przystają do naszych kanonów piękna, zasobności i tak dalej, ale jedno jest pewne. Na pewno nie była to stajenka, bo stajenka jest tam, gdzie jest stajnia, a stajnia jest tam, gdzie są konie, więc tam w starożytności w Betlejem koni albo nie było, albo było ich bardzo mało, dlatego że teren wokół jest pustynny, nie ma wody, a konie potrzebują dobrej, czystej, zdrowej wody. Bez tego nie przeżyją, więc na pewno nie stajenka, ale grota. Ale nie chodzi o pierwszą, lepszą grotę, tylko o grotę, która pełniła funkcję mieszkania. Do dzisiaj takie groty można zobaczyć nie tylko w Ziemi Świętej, ale w takich grotach widziałem mieszkających ludzi w Egipcie, Tunezji, w Maroku, albo choćby na terytorium Turcji w Kapadocji, gdzie bardzo wiele takich grot wyżłobionych w skałach albo naturalnych zamieniono nawet w naszych czasach na niewielkie hotele, w których turyści mogą odczuć, jeżeli tak można powiedzieć, specyfikę takiej osobliwości, jaką jest zamieszkanie w grocie.
Wróćmy do tego obrazu, który możemy widzieć w kościołach czy u siebie w domach. Pan Jezus w środku, po jego prawej i lewej stronie Maryja i Józef. Zaczęłabym jednak od Józefa, że jest przedstawiany jako starszy człowiek. Czy to faktycznie Józef był takim mężem o wiele starszym od Maryi?
Myślę, że to przekonanie o starym wieku Józefa wynika z naszych słabości. Po pierwsze, wydaje nam się, że tylko człowiek stary może opiekować się młodą kobietą i mogą oboje trwać w czystości. A po drugie, nie chcemy przyjąć do wiadomości tego, że dobry sposób życia, czystość czy niewinność, spokój wcale nie są cechą starości. Można też być człowiekiem starym, zgrzybiałym, zdenerwowanym, znerwicowanym i takich niestety przykładów nie brakuje. Sądzę, że co się tyczy Maryi i Józefa, w żadnym wypadku nie trzeba myśleć, że był to człowiek stary. Ta sugestia pochodzi stąd, że w Ewangeliach znajdują się nawiązania do braci i sióstr Jezusa. Ponieważ wiadomo, że nie byli to bracia i siostry naturalnie, czyli nie były to dzieci Maryi, wobec tego wykombinowano, że pewnie były to dzieci Józefa z jego poprzedniego związku, czy nawet poprzednich związków, i dopiero potem związał się z Maryją. Z tego powodu był już posunięty w latach. Trzeba powiedzieć jedno, że to greckie wyrażenie adelfoi, adelfai, czyli bracia i siostry, ono jest odpowiednikiem hebrajskiego wyrażenia achim veachot. To też znaczy bracia i siostry. Tylko bracia i siostry w rodzinie semickiej, a taką była żydowska rodzina Jezusa, nie oznacza wyłącznie, a nawet tylko braci rodzonych i rodzonych sióstr, tak jak jest to u nas. Do dnia dzisiejszego achim veachot, bracia i siostry, to jest całość rodziny ze wszystkimi koligacjami, z całym powinowactwem i tak dalej. I sądzę, że tak dochodzimy do jeszcze jednego wątku, że podczas publicznej działalności Jezusa, czyli wtedy, kiedy Jezus osiągnął 30-33 lata, wtedy, gdy umierał, nie ma żadnych wzmianek o Józefie, co sugeruje, że w tym czasie już nie żył i prawdopodobnie tak się stało. Jeżeli przyjmiemy, że Józef miał, kiedy łączył się z Marią, powiedzmy sobie około 20 lat, czy nawet trochę mniej, czy trochę więcej, bo w takim wieku mężczyźni się żenili, to bardzo możliwe, że po jakimś czasie, czy zachorował, czy zmarł. Jedno jest pewne, że mężczyźni żydowscy musieli się ożenić przed osiągnięciem 30 roku życia. Ale te przedstawienia Józefa jako staruszka, one sugerują nam, że Właśnie czystość, niewinność, dobroć mogą być tylko przymiotem ludzi starych, bo młodej osoby nie stać na czyste postępowanie. Oczywiście w tym się odzwierciedlają nasze słabości, a nie to, co dotyczy Józefa i Maryi.
Natomiast Maryja w chwili narodzin Jezusa musiała być bardzo młoda.
W chwili narodzin Jezusa najprawdopodobniej Maryja miała około 15-16 lat. Otóż prawodawstwo żydowskie ówczesne przewidywało, że za mąż może wyjść dziewczynka, która ukończyła 12 lat życia, a chłopiec, który ukończył 13 lat życia. Oczywiście nie było tak, że natychmiast po ukończeniu 12 czy 13 roku wiązano ich małżeństwem, ale od tego czasu to się mniej więcej zaczynało. Nie wiemy tak naprawdę, ile czasu upłynęło między ukończeniem przez Maryję tych 12 lat, a zwiastowaniem anielskim w Nazarecie. Należy przypuszczać, że jednak jakiś dłuższy czas minął. Ale to są tylko nasze domysły. Trzeba pamiętać, że życie ludzi w starożytności było znacznie krótsze niż dzisiaj. Tych, którzy dożywali 70 czy 80 roku życia, o czym mowa w psalmach, miarą lat człowieka w lat 70, a gdy jest mocne 80, tacy się zdarzali, tacy byli. Ale generalnie średnia wieku to było 40 kilka do 50 lat. Dlatego, że ludzie umierali wskutek chorób, wypadków. Nie było przecież ani służby zdrowia, chociaż byli lekarze, nie było ubezpieczeń, nie było takich środków higieny i czystości i leków, jakie mamy dzisiaj. Więc jeżeli tak można powiedzieć, w życiu trzeba było się śpieszyć. Zatem te małżeństwa kilkunastoletnich chłopców i dziewcząt były normalnością. Więc nie możemy dzisiejszych kategorii od tak po prostu przenosić na świat starożytny, bo wtedy niczego nie zrozumiemy.
Jeszcze wrócę do tego otoczenia, w którym przyszedł na świat Jezus. W naszych wyobrażeniach towarzyszą Jezusowi wół, osioł. Dlaczego akurat właśnie taki anturaż? Ma też to swoją w świecie semickim symbolikę.
Tak, wół i osioł były już wcześniej na kartach Starego Testamentu jako te zwierzęta, które rozpoznają Pana swego, tak jak to dla dnia dzisiejszego jest. Ten obraz wołu i osła, który okazuje posłuszeństwo swojemu właścicielowi, został przeniesiony do tej rzeczywistości uznania Zbawiciela. Wiemy bowiem, że obok tego uznania, przyjęcia Jezusa w Betlejem, od początku też pojawił się sprzeciw. Mówiąc dosadnie, gdy aniołowie obwieszczali radość z narodzin Zbawiciela, to w sąsiedniej Jerozolimie rosło już drzewo na jego krzyż. Do dzisiaj jest tam pokazywana Dolina Krzyża, a w niej prawosławny klasztor Krzyża Świętego, którego początki sięgają IV wieku, a więc to jest dość takie wiarygodne świadectwo, że stamtąd to drzewo krzyża pochodziło. Więc był sprzeciw. Ten sprzeciw wyrażał się przede wszystkim w sprzeciwie wrogości, którą okazał Herod, ale także inni w czasach Jezusa i później podczas jego publicznej działalności. Stąd ten wół i osioł są takim, można by powiedzieć, paradoksalnym potwierdzeniem, że tam, gdzie ludzie nie potrafią rozpoznać obecności działania Boga, to zwierzęta przemawiają na rzecz tej właśnie bliskości Boga. No i mamy wołu i osła w stajence. To bardzo wzruszający widok, bo on nam również przypomina o bardzo ważną prawdę. To mianowicie, że zbawienie dokonane przez Jezusa Chrystusa to ocalenie ze zła i z grzechu. Ta radykalnie nowa sytuacja zbawcza dotyczy nie tylko ludzi, ale całego świata, którego częścią są również zwierzęta.
Są zwierzęta, ale są też pasterze. My sobie wyobrażamy ich jako podlotków w wełnianych kamizelkach, to jest takie sielskie. Natomiast spotkałam się z takimi interpretacjami, że to był margines społeczny.
Myślę, że ci, którzy sugerują, że pasterze pochodzili z marginesu społecznego albo byli przestępcami i tak dalej, nie do końca wiedzą, o czym mówią. bycie pasterzem i posiadanie owiec i kóz to jest bardzo dochodowe zajęcie i nadal pozostaje czymś bardzo powszechnym na terenie Bliskiego Wschodu. Wystarczy wyjechać z Jerozolimy na Pustynię Judzką, by za 10-15 minut jazdy samochodem zobaczyć Beduinów, którzy nadal mają stada. To samo widać w Jordanii, w Syrii. Nie, w żadnym wypadku pasterze nie byli kimś z marginesu. Byli to ludzie zazwyczaj prości, ale jednak bardzo wrażliwi, czuli, bo trzeba być bardzo wrażliwym na tę trzodę, którą się człowiek opiekuje, bo ona wymaga i czujności, i troski, i pomocy. To, co powiem, to nie będzie obrazek z Bliskiego Wschodu, to będzie obrazek z Grecji. Kilkanaście lat temu podróżowaliśmy po Półwyspie Chalcydyckim i wracaliśmy na wieczór do hotelu. I w pewnym momencie gdzieś tam na drodze zobaczyliśmy ogromne, liczące znacznie ponad 100 sztuk stado owiec. Rzecz w tym, że te owce jedna przy drugiej trzymały się razem, samochód, autokar podjeżdżał, kierowca niby próbował zatrąbić. Nie było mowy o tym, żeby one się rozeszły. Musiał zatrzymać autokar i co się okazało? W samym środku był pasterz, który odbierał poród od owcy. Przyszło na świat jagnię, a ta setka tych owiec skupiła się dookoła, stworzyła taki krąg, który zabezpieczał tę owieczkę rodzącą przed jakąkolwiek ingerencją z zewnątrz. I patrzyliśmy, to było bardzo wzruszające, jak małe jagnię przyszło na świat, pasterz wziął je na ramię, mama szła obok nóg, owce rozstąpiły się, całe to towarzystwo szło sobie spokojnie dalej. To jest właśnie rola pasterza. Czułość, delikatność, może właśnie ta czułość, może ta wrażliwość była czymś, co przede wszystkim przyprowadziło ich do Betlejem. Może ona była odpowiedzią Boga na te wszystkie wartości, które być może były niewidoczne, ale okazały się ważne i potrzebne.
Zasypiam miasto, zwyczajny się kończy dzień. Lecz ty nie potrafisz zasnąć i nagle pojawia się nad głową tyle gwiazd, widzisz anioła twarz i słyszysz muzykę nieba. Znów oczy przecierasz, to nie sen.
To noc wielkich cudów pełna, z tak bliska oglądasz je. Myślisz, dlaczego szczęście spotyka dziś właśnie mnie. Nad głową tyle gwiazd, widzę anioła twarz i słyszę muzykę nieba. To znak, obietnica spełnia się.
Każdy w sercu gra.
Oh, glory.
Wiemy z Pisma Świętego, że później po narodzinach Jezusa w Betlejem udają się w 40 dniu Józef z Maryją, żeby ofiarować dzieciątko w świątyni w Jerozolimie. I potem, to chyba święty Łukasz tak mówi, że wracają do Nazaretu. Natomiast na przykład wiemy o rzezi niewidniątek. To była ta rzeź, czy nie było tej rzezi? Które doniesienia są prawdziwe?
Mamy 4 Ewangelie kanoniczne. W 4 Ewangeliach kanonicznych tylko 2 opowiadają o okolicznościach poczęcia i narodzin Jezusa. Ewangelia według świętego Mateusza przedstawia wszystko z perspektywy Józefa, a Ewangelia według świętego Łukasza przedstawia to wszystko z perspektywy kobiecej, z perspektywy Maryi. Te 2 perspektywy spotykają się ze sobą, one się uzupełniają, ale stawiają też nas wobec takich pytań, które tutaj pani postawiła. Że ta chronologia tego, co wydarzyło się bezpośrednio po narodzinach Jezusa w Ewangelii świętego Mateusza, ona niedokładnie pokrywa się z tym, o czym mowa w Ewangelii świętego Łukasza. Mamy 2 różne perspektywy. One nie są ze sobą sprzeczne, a tym niemniej są ze sobą rozbieżne, to prawda. Tylko z Ewangelii świętego Mateusza wiemy, że narodziny Jezusa spotkały się z wrogością ze strony Heroda. Przejawem tej wrogości była rzeź niewiniątek do 2 roku życia. Natomiast w Ewangelii świętego Łukasza o tym nie ma nic. Tam perspektywa jest inna. Jak było naprawdę? Odpowiem tak najszczerzej, jak potrafię. Nie wiem. Mamy te 2 perspektywy. One budzą naszą ciekawość, ale bardzo często też trzeba zatrzymać się na progu tej ciekawości i powiedzieć, że nie wszystko da się wyjaśnić, nie wszystko da się zracjonalizować, nie wszystko da się wytłumaczyć, nie wszystko da się ułożyć w jakiś jeden spójny obraz. Ja choćby zwrócę uwagę na taki szczegół. Gdybyśmy zapytali kogoś, ja panią, pani mnie, gdzie miejsce urodzenia? Odpowiedź: Białystok, Łomża, Łapy, Warszawa. Ale dokładnie gdzie? Gdzie w Białymstoku albo w Łomży? No, muszę zapytać mamę. Albo częściej kobiety wiedzą, no w szpitalu. No ale w którym szpitalu? Bo tam jest szpitali sporo. No w tym szpitalu. Ale na którym piętrze? Czy na parterze, czy na piętrze? Gdzie jest tak zwana porodówka? No tam. Ale na którym łóżku, prawda? Ogromna większość z nas jest wobec tych pytań bezradna. A my chcemy to, co dotyczy Jezusa i 2000 lat, chcemy znać z dokładnością do 1 metra, z dokładnością do 1 godziny, czy do 1 tygodnia. Otóż nie. Ewangeliści przedstawiają nam przede wszystkim publiczną działalność Jezusa. Natomiast jego dzieciństwo, no powiedziałem, zostało opisane z 2 perspektyw, które można ze sobą pogodzić, ale one niekoniecznie pozwalają się ze sobą złączyć tak, że nie mamy już żadnych pytań.
Dlaczego w związku z tym tak niewiele wiemy o pierwszych latach życia Jezusa? Wiadomo, że ta publiczna działalność Jezusa jest kluczowa. Żyjemy w czasach, w których mówi się, że te pierwsze lata to jest taki kluczowy, fundamentalny etap życia człowieka, a tu poza narodzinami, poza faktem ofiarowania Jezusa w świątyni i potem odnalezieniem Jezusa w świątyni w wieku 12 lat, reszta ginie w mroku.
A ja panią zapytam przewrotnie, gdybyśmy chcieli poznać pani życie, kiedy miała pani roczek, 2, 3, 4, 5, mamy to tak dokładnie udokumentowane? Dzisiaj część ludzi, mając telefony komórkowe, dokumentuje swoje niemowlęta i swoje dzieci prawie że każdego dnia, jest przesyt tego. Ale do niedawna telefonów komórkowych nie było. A jeszcze wcześniej nie było fotografii, tylko ludzie znali swoją biografię przede wszystkim z opowiadań, z tego, o czym opowiadała mama, z tego, co opowiadał ojciec. Ewangelie powstały ze wspomnień o Jezusie. Wątpię, żeby podczas działalności publicznej Jezus opowiadał o tym, jak był chłopcem i co robił, jak się zachowywał, bo to nikogo nie interesowało. W każdym razie nie otoczenie Jezusa, bo w jego otoczeniu było 12 mężczyzn, 12 apostołów. Wyobraźmy sobie dzisiaj 12 mężczyzn, którzy towarzyszą sobie nawzajem, no i opowiadają o dziecięcych przygodach i zabawach. To tak nie działa i tak nie działało. Nie ma w tym nic specjalnie dziwnego. weźmy inne przykłady, które są nam znacznie bliższe. Co my w gruncie rzeczy wiemy o dzieciństwie Karola Wojtyły? Prawda? Wtedy się nim zainteresowaliśmy, kiedy został Janem Pawłem II. I wtedy dopiero nawet jakieś drobne szczegóły zaczęły mieć wartość, jakieś wspomnienia powracały itd. I Ewangelie też mówią o tym, co ważne w perspektywie dzieła zbawienia. Proszę zauważyć, że bardzo szczegółowo przedstawiają okoliczności męki i śmierci Jezusa, wręcz co do godziny. Natomiast jeżeli chodzi o dzieciństwo, potraktowały je dość ogólnie.
Trzeba powiedzieć też, że Boże Narodzenie tak bardzo też w tym świecie starożytnym nie interesowało pierwszych chrześcijan, że to przede wszystkim Wielkanoc, fakt zmartwychwstania Chrystusa, to było święto, które obchodzono, a nie Boże Narodzenie, że Boże Narodzenie w Kościele ma swoje obchody od IV wieku?
Oczywiście, że najważniejsza była śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, bo to jest ta perspektywa zbawcza i ona odkrywa najpełniejsze znaczenie Jego osoby, Jego posłannictwa. Narodziny były przez długi czas na drugim planie, ale oczywiście po tym okresie prześladowań, kiedy Kościół musiał się kryć i kiedy ta perspektywa krzyża i męki i śmierci, ona była dominująca, dlatego że podzielali ją ówcześni chrześcijanie, skazywani na śmierć, prześladowani i tak dalej. I perspektywa zmartwychwstania pozwalała im to wszystko przyjąć, ale w IV wieku, gdy prześladowania ustały, i chrześcijaństwo stało się najpierw religią dopuszczoną, a od edyktu cesarza Konstantyna w roku 312 stało się religią oficjalną Imperium Rzymskiego. Wtedy do Ziemi Świętej udała się cesarzowa Helena, która już była chrześcijanką i która postanowiła rozpoznać i uczcić miejsca związane z życiem Jezusa. I oczywiście do tych miejsc związanych z życiem Jezusa należały również miejsce Jego narodzin. I w IV wieku, w jej czasach, obok kościoła, powiedzmy rotundy, która w Jerozolimie otrzymała nazwę Anastazis, zmartwychwstanie, i która do dzisiaj jest częścią Bazyliki Grobu Bożego, Helena udała się także do Betlejem i tam, według tej tradycji starochrześcijańskiej podtrzymywanej przez 300 lat, pokazano jej miejsce, gdzie urodził się Jezus i tam powstała świątynia, która to upamiętniała, a ponieważ bardzo szybko uznano, że potrzebna jest większa, wybudowano większą, a w VI wieku powstała ta, która istnieje do dzisiaj i która przetrwała mimo takiego niszczycielskiego najazdu Persów, który miał miejsce w roku 614. Więc tu można by powiedzieć tak, nastąpił swoisty splot, wzgląd na miejsce narodzenia przyczynił się do obchodów święta narodzenia, czyli do Bożego Narodzenia. Rozwinęła się liturgia, która została przeniesiona, rozszerzona później na różne wspólnoty chrześcijańskie, a to wszystko miało także związek jeszcze z jednym bardzo ważnym wydarzeniem, mianowicie Soborem Efeskim, który miał miejsce w roku 431. Na tym soborze ogłoszono dogmat, prawdę, że Najświętsza Maria Panna jest matką człowieka, Jezusa, i będąc matką Jezusa, który jest Mesjaszem i Synem Bożym, jest też matką Syna Bożego, świętą Bożą Rodzicielką. Tam swoje początki ma modlitwa: pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. I właśnie ta cześć, którą od tej pory cieszyła się Najświętsza Maria Panna jako Święta Boża Rodzicielka, ona też wpłynęła na większe znaczenie Bożego Narodzenia, bo w nim, właśnie w tym wydarzeniu Bożego Narodzenia, rola Maryi ujawniała się w szczególny sposób.
Kiedy ksiądz przeżywał najbardziej Boże Narodzenie? Czy jako mały chłopiec, bo wiadomo, że dzieci cieszą się szczególnie z Bożego Narodzenia, czy jako student w Jerozolimie, gdzie miał ksiądz możliwość takiego codziennego obcowania z otoczeniem Jezusa, czy jako już doświadczony biblista, obeznany we wszystkich pismach, komentarzach?
Widzi pani, moje dzieciństwo wyglądało zupełnie inaczej niż dzieciństwo dzisiaj. Czasami się nad tym zastanawiam. Do 13 roku życia ja mieszkałem na wsi. niedaleko Ostrołęki, we wsi, która nazywa się Chrostowa, taka stara, szlachecka, chociaż dorobno szlachecka tradycja, ale wychowywałem się na wsi. Nie było to jakieś dzieciństwo, ja nie wiem, zamożne, wystawne, bogate. Rodzina była pobożna, ale skromna. Miałem rodziców i mam brata. I Boże Narodzenie odbywało się w takiej właśnie atmosferze. Mama dbała o to, żeby była choinka. Ta choinka pochodziła z lasu, który znajdował się niedaleko. Była ubrana w jakieś bombki i łańcuchy, które mama sama robiła. Podobnie Wigilia była skromna. Pamiętam, jak mój tata chodził do zwierząt naszych, jak dzielił się z nimi opłatkiem. To było wzruszające, jak ten opłatek jadły konie, jadły krowy. I ja byłem bardzo związany od początku ze zwierzętami. W naszym domu były też i pies, i koty. I to wszystko tworzyło taką bożonarodzeniową oprawę, bo rodzice przykładali dużą wagę do tego, że chociaż nasze życie było proste, a czasami nawet biedne, to, żeby w okresie Bożego Narodzenia nawet konie były czyste i miały co jeść więcej niż zazwyczaj, i krowy były czyste, i koty, żeby mogły zostać w domu i korzystać z tego wszystkiego. Więc to było takie Boże Narodzenie. Doceniłem to jeszcze bardziej, kiedy później, mając 13 lat, już na zawsze opuściłem to rodzinne Chrostowo, do którego zresztą wracam pamięcią tam, jakbym nigdy z niego nie wyjechał. I mieszkałem w Warszawie. I z Warszawy dojeżdżałem na święta Bożego Narodzenia do domu. No i wtedy właśnie doceniłem to jeszcze bardziej, ale tak mówiąc szczerze, taka młodość, 14, 15, 16 lat, to nie jest jakiś taki czas specjalnych wzruszeń. Potem w życiu kapłańskim to już jest zupełnie co innego. Dlatego, że tylko Wigilia może być odpowiednio wcześniej przeżywana w gronie rodzinnym, natomiast później święta. Ksiądz jest w kościele, zajęty mocno, pod koniec Bożego Narodzenia, pod koniec dnia mocno zmęczony. A z takich bożonarodzeniowych wspomnień, no to oczywiście bardzo ważne są te, które dotyczą Palestyny, dlatego że bardzo chciałem studiować w Jerozolimie i kiedy tam studiowałem na Uniwersytecie Hebrajskim, to właśnie miałem możliwość, żeby przeżywać Boże Narodzenie w samym Betlejem. Tam i z powrotem poszliśmy na piechotę, wróciliśmy nad ranem do Jerozolimy. Oczywiście takie wspomnienia pozostają w głowie, ale zawsze też mam w głowie nie tylko oprawę Bożego Narodzenia. Może trochę tak patrzę z takiej perspektywy męskiej, która kobietom, dziewczętom, ona jest obca. Natomiast ja patrzę na to nie tylko z perspektywy tego, jak to przebiegało, tylko bardziej, jakie to ma znaczenie, co tam się wydarzyło. Żeby nie było tak, że będziemy śpiewać ze wzruszeniem Lulejże Jezuniu i będziemy sobie wyobrażali, patrzyli na niemowlę, które ktoś przyniósł do kościoła, tylko patrzę na Boże Narodzenie raczej w perspektywie Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony. Patrzę w perspektywie tej kolędy, która tak jak prolog do Ewangelii świętego Jana, na początku było Słowo, Słowo było Boga i Bogiem było Słowo, skupia swoją uwagę nie na szczegółach, tylko właśnie na znaczeniu.
Bożonarodzeniowej opowieści biblisty księdza profesora Waldemara Chrostowskiego wysłuchała Dominika Dębska.
Zaszedł za daleko. pewnie zostanie tam. Jedno miejsce być może ma i chwilę. Gdy godnie ją przeżyje, bo nieba co w marzeniach spełnia się albo zmienia. Skłonni jesteśmy szukać do bram jego ciężkich uchać. Ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie, a niechby zaszedł za daleko. Pewnie zostanie tam. Spójrz, gwiazdy matowieją i niczym się nie mienią. Zwykliśmy je zaklinać i szczęście swoje mijać, bo w niebie, z którego dotąd nie wrócił nikt, po co wieczna sączy się z druga. Ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie, a niechby zaszedł za daleko. Pewnie zostanie tam. Snów i pragnie, nie jeden z nas odnajdzie, a niechby zaszedł za daleko. Pewnie zostanie sam.